Wspólne czytanie z Radiem Gdańsk.
Marzena Bakowska, witam i zapraszam dziś do świata kryminału. Okazją jest powieść, której akcja rozgrywa się w jednym z nowoczesnych apartamentowców w Gdańsku. Budynek z mieszkaniami, które w większości są wynajmowane, rzeczywiście istnieje przy ulicy Świętego Ducha na Głównym Mieście. Jak doszło do tego, że zainspirował pisarkę z Krakowa? O tym dziś porozmawiam z Magdą Stachulą, autorką książki Loft, która jest ze mną w studiu. Dzień dobry.
Dzień dobry.
No więc dlaczego panią zainteresował ten apartamentowiec gdański?
Tak, to jest bardzo ciekawa historia, ponieważ ja generalnie swoje książki, swoje thrillery osadzam w Krakowie, w którym mieszkam od lat, albo w jakichś takich miejscach, które mają dla mnie szczególne znaczenie. Gdańsk bardzo lubię, zawsze inspirowało mnie to miasto, natomiast szukałam takiego jakiegoś motywu przewodniego i byłam gościem festiwalu Afera Kryminalna w Gdańsku kilka lat temu. Przyjechałam do Gdańska, wynajęłam loft na Świętego Ducha, właśnie ten tytułowy loft, i zobaczyłam, że tam jest taka niesamowita sytuacja, że te kamienice stoją tak blisko, że ja widzę, co mieszkańcy po przeciwnej stronie ulicy robią w swoich domach. No i pomyślałam, że to jest bardzo inspirujące i kiedyś napiszę o tym książkę, a następnego dnia, kiedy miałam swoje spotkanie autorskie właśnie w ramach Afery Kryminalnej, ktoś zapytał: pani Magdo, a kiedy książka z Gdańskiem w tle? No i pomyślałam sobie, no to ja już tutaj mam taki motyw przewodni, jest propozycja mieszkańców, czekają na książkę z Gdańskiem, no i zaczęłam pisać loft.
Dla gdańszczan czasami ta nowoczesna architektura jest taka wciśnięta między te gdańskie kamieniczki stylizowane, odbudowane po II wojnie światowej. Dla pani na pewno nie miało to takiego znaczenia, ale gdańszczanie czują trochę obcość takiego budynku.
Tak, ja w ogóle byłam jedną z pierwszych lokatorek, bo to był 2019 rok, kiedy ja trochę potrzebowałam czasu, żeby dorosnąć do tej historii, do tego loftu, żeby sobie to wszystko bardzo dobrze opracować w głowie. Natomiast to było bardzo nowe, nowoczesne i trochę tak kontrastowało z tymi kamieniczkami po drugiej stronie ulicy, w których właśnie dzieje się też akcja, które mi się niezmiernie podobały. W ogóle jestem zachwycona tym starym miastem w Gdańsku. Tak jak pani redaktor mówi, nie miało to dla mnie znaczenia, że to jest coś nowego, że być może to nie pasuje, że tutaj było inaczej kiedyś, ale wykorzystałam ten motyw, że okno w okno ja widzę drugą rodzinę, widzę kogoś, kto nie zakrywa przed światem zewnętrznym swojej codzienności, kto nawet zaprasza mnie do spialni, do swojego przytulnego wnętrza, w którym dzieją się różne rzeczy.
I rzeczywiście na tym Głównym Mieście, na Starym Mieście, te kamieniczki stoją dosyć blisko. Zdradzę, że przed wojną było jeszcze bliżej, bo te wszystkie parcele były zabudowane i były jeszcze ulice między tymi wszystkimi budynkami, więc było to jeszcze bliżej. Pani takie skondensowane właśnie życie pokazuje, bo na okładce co prawda pisze pani o dwóch parach, ale dla mnie tak naprawdę to są trzy pary. Jedna przyjacielska, która właśnie wynajmuje ten tytułowy loft, jedna para, która już jest z kilkuletnim stażem i widać tam potężne problemy małżeńskie, które się czają, i para, która rozpoczyna bycie razem, jest w takim szczęśliwym momencie. Dlaczego właśnie takie postacie pani wybrała do prezentacji tej swojej intrygi kryminalnej?
Tak, to jest typowy domestic noir. To jest gatunek, w którym ja zadebiutowałam w 2016 roku i mój debiut idealny był nazwany pierwszym polskim domestic noir. I ja w tym stylu piszę już od tych kilku lat. Domestic noir, domestic do mowy noir czarny, czyli ten niepokój, mrok są bardzo blisko głównych bohaterów, też zwane są te thrillery thrillerami małżeńskimi. Ja tutaj taki typowy thriller małżeński, nie wszystkie pary, które tu prezentuję, są małżeństwem, ale tak jak pani redaktor powiedziała, są trzy. Jedna właśnie taka przyjacielska i dwie pary, które się ze sobą na pozór przyjaźnią. Jedzą razem kolację, ale każdy ma przed sobą tajemnicę, nie mówi całej prawdy o sobie. Taki moment kulminacyjny pierwszy jest, kiedy do loftu tego tytułowego naprzeciwko wprowadza się pewna kobieta i oni zauważają, że ona ich obserwuje. Każdy myśli sobie, czy ona tutaj jest z mojego powodu, bo każdy ma coś do ukrycia. Nie mówią dalej prawdy o sobie i chciałam pokazać właśnie te kłamstwa, takie, którymi się często otaczamy. Nie jesteśmy szczerzy przed samym sobą. Ciężko czasami się przyznać do czegoś, a co dopiero przed kimś innym. Nie znamy też samych siebie często. Nam się wydaje, żebyśmy czegoś nie zrobili, albo na pewno to nie my, ale kiedy życie nastawia w jakiejś sytuacji, wtedy nie wiemy, a co dopiero ktoś z kimś dzielimy życie. Nie możemy też być pewni co do tego, jak się zachowa, ani też, czy jego prawda o przeszłości jest tym, co nam powiedział, czy jednak jego prawda jest inna. I to wydało mi się niezmiernie intrygujące. Dlatego chciałam pokazać na różnym etapie te pary, ale każda skrywa jakieś tajemnice.
I nawet każda z osób w tej parze skrywa tajemnicę. Tak. Nie dość, że mają wspólne tajemnice, to jeszcze właśnie tajemnice na zewnątrz, zwłaszcza ta przyjacielska para ma taką wspólną tajemnicę, którą próbuje rozwikłać, tak to nazwę. Kiedy czytałam pani książkę, na pewno jest to cecha charakterystyczna gatunku, ale miałam takie odczucie, że najważniejsza jest droga, a nie finał.
Tak, bo właśnie to jest klucz tych thrillerów domestic noir, gdzie najważniejsze jest pytanie, dlaczego sobie to robimy. Niekoniecznie kto. Czasem jest tak, że my wiemy, my jako czytelnicy, kto kłamie. Bohaterowie tego nie wiedzą, ale my mamy jakieś karty odkryte i widzimy, jak ci ludzie są perfidni, jak potrafią oszukiwać, ale towarzyszy nam pytanie, dlaczego? Dlaczego sobie to robimy? W imię miłości często, źle pojętej. I ta droga, o której właśnie tutaj pani wspomina, jest kluczowa, jest ważna, bo ona jest tak przedstawiona przez autorów. Ja też próbuję ten efekt osiągnąć, żeby książka była nieodkładalna, żeby trzymała po prostu za gardło czytelnika, żeby była pełna napięcia, żebyśmy towarzyszyli bohaterom i myśleli, no co oni zrobią, są naprawdę w ciężkim położeniu. Tutaj nie ma dobrego rozwiązania.
Tak. A czasem się myśli, że o, ja bym postąpił tak czy tak, a pani trochę bohatera inaczej poprowadzi.
I to jest właśnie taka też zabawa, taka gra z czytelnikiem, bo ja lubię, żeby czytelnik typował, że jednak ona zrobi to, albo oprawcą jest ta postać, a ofiarą jest ta. A potem może być taka wolta i wszystko się zmienia, ale ta gra jest też bardzo ważna, więc w tych thrillerach jest istotne, aby oczywiście to jest proza gatunkowa, czyli dostarczamy rozrywki, jakkolwiek to brzmi właśnie w takim mrocznym klimacie, ale tak, czytelnik musi odczuwać przyjemność rozwiązywania tej zagadki, muszą mu towarzyszyć wszystkie te emocje, obserwować te zmagania i myśleć sobie, jak sobie poradzi bohater, jak ja bym postąpiła. Też dlatego czytamy te książki, bo lubimy te zagadki, lubimy ten niepokój, lubimy tą atmosferę takiego unoszącego się nad bohaterami niebezpieczeństwa i najważniejsze jest to, że to nas nie dotyczy. W pieleszach domowych obserwujemy potyczki tych bohaterów, a my jesteśmy bezpieczni.
To też jest oczywiście cecha gatunkowa, ale nie od razu pada trup, tylko pani najpierw nakreśla właśnie tą całą intrygę, te trzy pary nam pani pozwala poznać, zaprzyjaźniamy się z nimi, wchodzimy w ich świat i dopiero w tym momencie jest morderstwo. Tak. Nawet tak pani skonstruowała przed morderstwem i po morderstwie.
Tak. I co więcej, w tym nurcie w ogóle nie musi być trupa. Może być wszystko wokół tej psychologii postaci budowane, wokół tych kłamstw, niepewności. I to jest też różnica z takim typowym kryminałem, gdzie kryminał rozpoczyna się najczęściej od tego, że mamy jakąś ofiarę, czy morderstwa.
Trup w lesie,
czy gdziekolwiek. I wchodzi detektyw, czy prokurator, to już zależy jak
dziennikarz śledczy,
jak sobie tutaj autorka to wymyśli, ale mamy tego przysłowiowego trupa na początku i później mamy tok śledztwa i czytelnik myśli, kto to zrobił, kim była na przykład ofiara często, potem kto to zrobił, no i dochodzimy do finału razem z detektywem, to prawdę wyjaśniamy. Natomiast w thrillerach jest tak, że może w ogóle nie być tego trupa. Może być tak jak u mnie, powiedzmy w tym takim kulminacyjnym punkcie, gdzie zostaje odnaleziona ta osoba i my wiemy, kim ona była, tylko teraz odkrywamy, kto to zrobił i mamy wąską też grupę podejrzanych. Zupełnie inne napięcie się buduje. Ja w jednej mojej książce miałam na początku trupa. To była książka nieobliczalna. Książka, która też została zekranizowana w tym roku. Od maja można ją oglądać. I tam się zaczynało od trupa, aczkolwiek to był taki prolog. I później wiemy, że zginęła kobieta. Natomiast cofamy się kilka miesięcy i widzimy trzy różne kobiety. Zastanawiamy się, która z nich tak źle skończy. Więc tutaj przewrotnie tak ujęłam, ale w lofcie jest właśnie pokazanie tych bohaterów. Zaczynamy ich lubić albo nie lubić, ale zaczynamy coś do nich czuć. Zaczynamy się z nimi utożsamiać, zaprzyjaźniać i nagle jedna z bohaterek zostaje znaleziona martwa. No i pojawia się pytanie, dlaczego i kto to zrobił. Co miała na niego ta bohaterka, że aż musiała zapłacić za to swoim życiem? No i jaka przyjdzie teraz kara na tą postać?
Na okładce znajdujemy takie zdanie: pełnoetatowo pracuję nad kolejnymi książkami. Tak pani charakteryzuje siebie. Zadebiutowała pani w tym 2016 roku, o którym pani wspomniała. A co robiła pani przed karierą literacką?
Tak, ja już zadebiutowałam 8 ponad lat temu, natomiast wcześniej pracowałam w firmie, która zajmowała się kamerami do monitoringu wizyjnego. Takimi, które mamy, nie wiem, w różnych firmach, na ulicy, czy właśnie w tramwajach, w metrze. I wiedziałam, że te kamery są montowane w różnych dziwnych miejscach, bo zawodowo się tym zajmowałam.
Ale zawsze... też to pani wykorzystała literacko.
Tak. I właśnie to wykorzystałam w idealnym moim debiucie, ale pracując właśnie w tej firmie, zawsze czułam, że ja bym chciała być gdzie indziej, że ja bym chciała pisać, że to było moje marzenie od zawsze. A właśnie skończyłam studia, potem poszłam do pracy, jedno dziecko, drugie i pomyślałam sobie, jak byłam właśnie na urlopie macierzyńskim z drugim synem, pomyślałam, że teraz albo nigdy, że to jest taki moment, kiedy ja z dwójką dzieci i praca w firmie i wszystkie te obowiązki, ja już nie będę miała czasu na pisanie, na realizowanie tych marzeń. A jednak ten okres był takim okresem dla kobiety, gdzie można trochę przewartościować swój świat. No i ryzykowałam, napisałam właśnie na tym urlopie macierzyńskim, potem jeszcze przedłużyłam wychowawczym, bo to tak szybko też wszystko nie szło. Idealną, mój debiut. No i wysłałam do wydawnictw, w ogóle nie wiedząc, czy ktoś to zechce przeczytać, a co dopiero wydać, ale bardzo dobrze się do tego przygotowałam, ponieważ wiedziałam, że Domestic Noir to jest coś, co jest jeszcze takie świeże na rynku polskim. To były lata, kiedy topki bestsellerów na całym świecie zdobywały książki takie jak Zaginiona dziewczyna, Dziewczyna z pociągu i pomyślałam sobie, pora teraz na taki polski thriller Domestic Noir. I tak właśnie też reklamowałam w tym liście polecającym do wydawnictw moją propozycję literacką, że to jest Domestic Noir. No i później też się dowiedziałam, że wydawcy chętnie klikali w ten załącznik, bo myśleli, o, zobaczmy, co to jest. Wiemy, że Domestic Noir wchodzi na polski rynek, że bardzo dobrze się sprzedają te zagraniczne pozycje, więc zobaczmy, co ma do zaoferowania polska autorka. I na pewno bez wątpienia to mi pomogło. Więc poszłam tutaj za marzeniami. Potrzebowałam kilku lat, żeby wymyślić tą historię, żeby się też przygotować. No ale dzisiaj mogę powiedzieć, że się opłacało i bardzo się cieszę, że się odważyłam na ten krok, że zadebiutowałam i że mogę pisać. I tak jak tutaj pani redaktor powiedziała, pełnoetatowo się tym zajmuję. No i do tej pory już napisałam 12 thrillerów, 3 kryminały, 3 książki detektywistyczno-przygodowe dla dzieci. No i miałam udział w kilku antologiach, więc cały czas nieprzerwanie pracuję nad kolejnymi książkami.
Czyli dzieci idą do szkoły, a pani siada do komputera, a może do maszyny do pisania?
Do komputera siadam. Przepraszam, na jednym spotkaniu autorskim ktoś powiedział, właśnie jak to u pani wygląda? Ja mówię, że no tak mniej więcej pracuję do 15, jak dzieci są w szkole. I ta osoba powiedziała, czyli morduje pani do 15, więc taki padł hashtag.
Piękne.
I ja mam nawet taką pieczątkę, hashtag morduje do 15.
Po 15 zajmuję się życiem rodzinnym.
Dokładnie tak, dziećmi w domu.
A dlaczego domestic noir? Dlaczego tak panią zafascynował ten gatunek?
Ja jak myślałam o tym, żeby zadebiutować, to chciałam napisać książkę, którą sama chciałabym przeczytać. A że czytałam thrillery psychologiczne, głównie właśnie w tym nurcie domestic noir, więc tak to było, że pomyślałam, że napiszę też polskie domestic noir. Widziałam tą Pragę czeską przez kamery, właśnie tam jest taki tramwaj, który jeździ po czeskiej Pradze. No i pomyślałam sobie, to jest niesamowity motyw na thrillery. Ja zawodowo wchodziłam czasami już nawet na tym urlopie macierzyńskim tak po prostu z przyzwyczajenia na różne kamery. I kiedy zobaczyłam tą kamerę w Pradze, pomyślałam sobie, to jest zjawiskowe, bo ta kamera nie jest statyczna na jakiś most, na plac, tylko ona jeździ po mieście. Ja sobie obserwuję Pragę w czasie rzeczywistym i ja to wykorzystam.
Czy wszystkie książki dzieją się właśnie w Krakowie? Czy tak jak pani wspomniała, właśnie Praga? No, mamy debiut gdański, powiedzmy.
Tak. Idealna dzieje się w Krakowie i po sąsiedzku właśnie w czeskiej Pradze. I w każdej mojej książce pojawia się polskie miasto i jest jakiś motyw miasta zagranicznego. Był Berlin, było Porto, Kopenhaga.
A teraz Bruksela.
Dokładnie tak. Gdyż to jest taki mój znak rozpoznawczy, że jest to miasto w Polsce, ale też gdzieś tam jest to miasto zagraniczne. Też dzielę tą historię na rolę i tutaj każdemu z bohaterów oddaję głos, więc mamy tak jak tutaj podzielone Ilona, jest Dominika i tutaj sobie tymi bohaterami żongluję, natomiast w każdej książce oddaję głos moim bohaterom i uważam, że to jest bardzo ciekawe, bo możemy tą samą sytuację, to samo wydarzenie zobaczyć z kilku punktów widzenia i sobie wtedy uświadamiamy, jak my bardzo różnie postrzegamy świat. Ja widzę to, a ktoś inny zupełnie inaczej to postrzega, albo zauważamy inne szczegóły, jakieś inne rzeczy nas zachwycają czy przerażają. I tak jest też w życiu, więc to pomaga mi pokazać jakoś tak tą sytuację najbardziej obiektywnie, aby czytelnik też ją widział nie z przekazu jednej osoby i był po tej stronie jego albo przeciwko, tylko żeby zobaczył, że tak naprawdę no, wszystko zawsze ma różne oblicze.
Czy konsultuje się pani z psychologami albo ma jakieś wykształcenie psychologiczne, bo rzeczywiście ten nurt zakłada bardzo dużą wiedzę o psychologii.
Tak, ja mam kontakt z psychoterapeutami. W przypadku jednej z moich książek, gdzie bohaterką była psychoterapeutka, no to bardzo konsultowałam. Całe te sesje, te rozmowy z psychologiem, z psychoterapeutą były konsultowane, ale tak, tutaj mam takich konsultantów, z którymi mogę przedyskutować niektóre kwestie właśnie z tej tematyki zagadnień psychologicznych.
A teraz o pani psychologię zapytam. To było takie wewnętrzne marzenie od dziecka, że chce pisać? W tym momencie, tak jak pani powiedziała, takiego zastopowania się w życiu i sprawdzenia, co ja chcę robić, wybrała pani właśnie karierę literacką i poszła w nią.
Od zawsze chciałam pisać. Ja jak byłam nawet w przedszkolu, jeszcze nie umiałam pisać, to takie rysunkowe książeczki tworzyłam i jeżeli ktoś się pytał, kim byś chciała być, często pytamy dzieci, prawda? To ja mówiłam, że chciałabym być pisarką i wszyscy mówili, że bardzo fajne marzenie, ale właśnie w formie takich fantazji dziecięcych nigdy, albo rzadko podchodzimy do tego poważnie, a trzeba patrzeć, co dzieci mówią, bo często to jest taki nasz pierwotny jakiś taki wzór potrzeby, coś, co jeszcze nie jest złamane przez edukację, czy przez jakieś wpływy innych ludzi, coś, co naprawdę jest bliskie naszej duszy. I ja zawsze chciałam pisać, każde ferie, wakacje to było tworzenie różnych historii, no ale potem poszłam na studia, tak chciałam stanąć na ziemi mocno i realistycznie, więc potrzebowałam takiej pracy na etat, żeby po prostu wziąć mieszkanie na kredyt, ale zawsze to pisanie było gdzieś tam we mnie i poczułam taki moment, że muszę to zrobić, muszę spróbować, żeby potem sobie nie mówić za 10 lat, że a może by się udało. Jeżeli się nie uda, nie zadebiutuję, no to nic, to trudno, to po prostu będę dalej gdzieś pracować, ale będę miała takie poczucie, że dałam sobie szansę. Więc tutaj zawsze w takich rozmowach jakby polecam, żeby chociaż spróbować ten marzenie, jakikolwiek ktoś z nas ma, żeby dać sobie szansę. Oczywiście może nie wyjść za pierwszym razem. To też nie jest tak, że ja pisałam i dostawałam też odmowy. Więc to jest takie...
No bo pierwsza książka to był rzeczywiście sukces.
Tak, tak.
To była nagroda.
To był sukces i tak jak powiedziałam na początku, że myślę, że to była wypadkowa różnych czynników. Przede wszystkim, że to było domestic noir, takie polskie, że wydawca chciał w to zainwestować, no bo ja byłam taką dziewczyną, która przyszła do wydawnictwa, wysłała, nikogo nie znałam, byłam obca w tej branży i byłam obcym nazwiskiem. I tu wydawca postawił na promocję, co wiemy dzisiaj, że bez promocji ciężko do szerszego grona dotrzeć z czymś. Więc książka jest też jakby, można być produktem i trzeba jej tutaj takiego wsparcia marketingowego. No i wydawca poczuł w tym jakby swój też interes, prawda, że to będzie domestic noir, pierwsze polski. I tak jak pani redaktor mówi, to był ogromny sukces, to był bestseller. Przez kilka tygodni nie schodziła książka z tych top różnych...
Topek,
tak. Później pojawiły się propozycje właśnie tłumaczeń, więc książka jest już przetłumaczona na włoski, czeski, ukraiński. Ale to nie była pierwsza książka, którą napisałam, więc ja próbowałam, ale przy Idealnej ja czułam, że to jest taka ogromna siła i ten tramwaj, że to jest takie coś magiczne, takie niezwykłe i byłam naprawdę bardzo zdeterminowana, więc myślę, że to są te wszystkie czynniki, że mimo, że jakieś były odmowy, to myślałam sobie, ale ktoś napisał, proszę powrócić do nas z powieścią, bo miałam taką sytuację, że wysłałam wcześniej zbiór opowiadań do wydawnictw i odpisał redaktor, że bardzo mu się podoba, jest w tym potencjał, no ale nie opowiadania, bo to się kompletnie w Polsce nie sprzedaje, więc...
Powieść jest lepsza.
Tak, że proszę powrócić do nas z powieścią. Ja nie miałam jeszcze takiej fabuły, czegoś, co bym czuła, że chcę z tym zadebiutować, że chcę być z tym kojarzona. No i pojawił się ten tramwaj, pojawiła się Idealna i pojawił się mój debiut.
No i teraz pojawił się Gdańsk w pani twórczości. Tak. Czy to już ostatnie słowo, już więcej nie będzie Gdańska, czy jednak może jeszcze czytelnicy tutaj...
Oczywiście nigdy nie mówię ostatniego słowa, bo Gdańsk jest naprawdę przepięknym miastem. Ja tu lubię przyjeżdżać i tu się czuję naprawdę wspaniale. Jest morze, jest to, co lubię, historia i wspaniałe muzea, ta atmosfera, więc ja bym bardzo chętnie jeszcze zabrała tutaj moich bohaterów.
I proszę pamiętać, że to są trzy miasta. Sopot ma zupełnie inny charakter,
tak,
i Gdynia też.
Oczywiście.
Więc może się pani inspirować
Trójmiastem. Tak, tutaj mam do wyboru bardzo dużo i na pewno mogę już obiecać, że nie zapomnę w moich researchowych badaniach o Trójmieście.
Polecamy się jako mieszkańcy Trójmiasta i Pomorza także. Bardzo dziękuję pani także za to takie zachęcenie do życia marzeniami. Warto o tym myśleć, a teraz polecamy serdecznie książkę Magdy Stachuli, Loft, żeby zagłębić się w tą nieoczywistą, kryminalną przeszłość 6 osób, 3 par. Bardzo dziękuję, Magda Stachula.
Dziękuję serdecznie.
Do usłyszenia, Marzena Bakowska.
Wspólne czytanie z Radiem Gdańsk.